Razem łatwiej.
Joanna Merecka-Łotysz, dobry wieczór. Dziś w audycji Razem Łatwiej Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska, których gościć w tej audycji na naszej antenie możemy już po raz drugi. Od mojej lewej Patrycja Czawłytko, szefowa, Inga Kawałek.
Cześć. Członkini zarządu.
Członkini zarządu, dziękuję, pani mi tu podpowiadają. Chciałabym, żebyśmy opowiedziały, bo jesteśmy we trzy, naszym słuchaczom, co się wydarzyło przez ten rok. Jakie projekty? Wiem, że duże akcje, bo i Jaśka Mele miałyście o tym projekcie. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali. Także o tym, co się zmieniło. Raz jeszcze, co nowego macie w planach, ale chciałabym również, abyśmy zaczęły, Patrycjo, od tego, po co jesteście i dla kogo, żeby przypomnieć w kilku zdaniach naszym słuchaczom.
Centrum Inicjatyw Obywatelskich istnieje już ponad 25 lat. Działamy dla innych organizacji pozarządowych. Staramy się je szkolić, doradzać im, uczyć tego, jak pisać wnioski, jak rozliczać wnioski. Jesteśmy organizacją parasolową, czyli tak pod swoje skrzydła bierzemy całą.
Ja bym to określiła trochę, że jesteście spinaczem takim też.
Tak, staramy się wyławiać nowych liderów wśród społeczności lokalnej, namawiać ich do działania, pomagać im tworzyć organizacje pozarządowe, żeby się w Słupsku działo. I tak już ponad 20 lat, ale realizujemy też wiele ciekawych projektów. Mamy projekty ponadnarodowe. W tej chwili będziemy zaczynać projekty ze środków norweskich dotyczące imigrantów, a także partycypacyjnego
projektowania przestrzeni i planowania przestrzeni, zagospodarowania.
Dzięki, Inga.
I w tym temacie była kawiarenka obywatelska tak ostatnio w Słupsku. To dobrze, to zaraz sobie o niej też opowiemy.
Dokładnie. Także dużo, sporo działań, też projekty ze środków krajowych, FIO, w ramach FIO też będę Państwu za chwilę opowiadać o funduszu lokalnym, pierwszym słupskim funduszu lokalnym, duże działanie dla nas. No i kończymy Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Ostatnie pół roku, do czerwca 2022, można jeszcze uzyskać dofinansowanie na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego.
A skąd wybierzecie pomysły na te swoje działania?
A tak siedzimy i wymyślamy, co by tu było potrzebne. Pytamy się ludzi, idziemy w środowisko lokalne, co by mogło się przydać.
No tak, część naszych pomysłów to obserwacja tego, co jest potrzebne na poziomie lokalnym. Robimy różnego rodzaju diagnozy i zazwyczaj planując jakieś przedsięwzięcia szukamy szczegółów. Na przykład realizowaliśmy teraz we współpracy z miastem badanie wśród seniorów słupskich, więc prowadząc wywiady z osobami starszymi w mieście, pojawiają nam się różne pomysły i potrzeby, co można byłoby zrobić, żeby ułatwić funkcjonowanie osobom starszym i też wnikliwiej obserwujemy to, czego właśnie brakuje niektórym osobom do takiego sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. To na przykład jeden sposób. My też mamy kontakty z innymi organizacjami w kraju i w regionie i no właśnie, one ja też to są muszę, inspirujące.
Tak, ale też muszę trochę przerwać, bo nie macie takiego poczucia, że dla tych seniorów w Słupsku mimo wszystko dużo się robi i dzieje, bo tych organizacji takich pomocowych dla tej grupy, dla tego przedziału jest naprawdę dużo.
Jest, ale dla aktywnych, czyli ci, co są aktywni, mają bardzo szeroką i bogatą ofertę. Natomiast ci niezaktywizowani dalej są niezaktywizowani. Nikt do nich nie dociera, trudno jest do nich też dotrzeć.
No ale może oni nie chcą.
Mają potrzeby, tylko że oferta, która jest na rynku, nie jest do nich dopasowana.
Okay.
Oni nie potrzebują przyjść i się spotkać z wieloma osobami, ale chcieliby na przykład pojechać nad jezioro, bo od 20 lat tam nie byli.
Mówicie o seniorach introwertycznych.
Nie, takich, którzy...
Samotnych.
To są takie osoby, które z różnych powodów mają pewne ograniczenia, najczęściej zdrowotne.
Okay.
I przyglądając się na przykład potrzebom osób starszych, to warto zwrócić uwagę na ich indywidualne potrzeby i wejść trochę głębiej, bo rzeczywiście grupa seniorów nie jest jednorodna.
Osoby powyżej 60. No tak jak ludzie, my nie jesteśmy jednorodni.
No tak, ale w grupie powyżej 60. tam powiedzmy roku życia, to są osoby...
Seniorzy powyżej 60. roku życia.
No to wiem, że to już
młodzi seniorzy, ten termin.
Ja przepraszam, ja bym powiedziała, że to są osoby w średnim wieku dopiero, a jeszcze młodzi.
Ja też bym tak powiedziała.
Jak patrzę tak na moich rodziców, to tak, zdecydowanie, ale to już są młodzi seniorzy.
No więc właśnie, więc
ja
te osoby, które na przykład przestają pracować i idą na emeryturę, są dopiero się zaczynają cieszyć wolnym czasem, są pełne energii, właśnie gotowe do aktywności i z biegiem czasu, jak się ta granica przesuwa, to te potrzeby się też zmieniają. I trzeba spojrzeć trochę na bardziej zindywidualizowane potrzeby tych seniorów, którzy mają pewne ograniczenia, ale też nie bywają tak szeroko w społeczności, w różnych grupach społecznych, a mają potrzebę bycia pełnoprawnym członkiem społeczności, czyli chcą mieć kontakt z młodzieżą, z osobami aktywnymi, a często to jest bardzo trudne i trudno im znaleźć taki sposób, żeby właśnie funkcjonować w takim różnorodnym, międzypokoleniowym środowisku i myślę, że to jest dosyć duży obszar też do zrealizowania, do zaopiekowania się w mieście. Także na przykład, akurat tutaj głębiej wchodzimy w seniorów, rzeczywiście, jeżeli chodzi o potrzeby indywidualne seniorów, to niestety kwestie medyczne, owszem, są zaopiekowane, rehabilitacyjne, natomiast te takie towarzyskie i społeczne, potrzeba, nie wiem, jakiejś właśnie takiej szerszego funkcjonowania w społeczności, już niestety nie, bo nie ma tego typu podmiotów i instytucji, które docierałyby do tych osób, które na przykład mają ograniczoną mobilność, nie? Więc tu są takie wnioski, które na pewno by się przydały.
Ja jestem zaskoczona trochę, szczerze mówiąc, bo to rzeczywiście jest taka grupa, o której ja myślałam, że Słupsk absolutnie ich, kolokwialnie mówiąc, ogarnął. Już.
To prawda, są organizacje, oni się stowarzyszają, zrzeszają, działają, ale właśnie ci, którzy nie mają ograniczeń z mobilnością związanych, zdrowotnych, a często jest tak, że oni chcieliby zostać w swoim domu, ale żeby ktoś ich odwiedził i porozmawiać na przykład, opowiedzieć swoją historię, pokazać stare zdjęcia, pograć z nimi w szachy, niekoniecznie iść gdzieś na miasto i się spotykać z innymi, tylko żeby bardziej, żeby ktoś do nich przyszedł i żeby im poświęcił trochę czasu.
Czyli introwertycy.
No introwertycy, ale też z potrzebą jednak takiego zainteresowania się nimi, zaopiekowania trochę. Czują się samotni po prostu. Nie zawsze mają rodziny, które chciałyby się nimi
nawet
opiekować.
Jeśli mają, to ja muszę państwu powiedzieć i przerwać na przykładzie mojej rodziny. My nie zawsze mamy czas. I to chyba też stąd wynika ta samotność osób starszych. My nie zawsze mamy czas i nie zawsze mamy ochotę, brzydko mówiąc, tak? Bo mamy swoją rodzinę, swoje plany, pracę, do zrobienia bardzo wiele rzeczy. Ale też mamy zwyczajnie ochotę odpocząć. Tak,
jak właśnie też przy tym badaniu, o którym Inga mówiła, badaliśmy, czy młodzi seniorzy byliby skłonni zaopiekować się starszymi seniorami, żeby na swoją rzecz świadczyli pewne usługi. I okazuje się, że niekoniecznie, bo młodzi seniorzy, właśnie ci powyżej 60 roku życia, dopiero przeszli na emeryturę, jeżeli to są panie, i korzystają z pełni wolności. Często mają wnuki, więc opiekują się tymi wnukami i nie chcą chodzić i opiekować się innymi osobami. Także nie jest to proste.
No tak, bo tej opieki było dużo, słuchajcie. No jeśli ktoś ma dzieci, to mówimy o takiej grupie w tej chwili, no to opiekował się dziećmi do pewnego momentu. Jak już te dzieci dorosły i poszły sobie precz w swój świat, do innych ludzi na studia, zakładają swoje rodziny, to my w pewnym sensie osoby właśnie koło 60 roku życia odzyskują wolność, tak? Za moment się okazuje, że ta wolność jest krótka, bo pojawiają się wnuki albo rodzice, którymi trzeba się zająć i opiekować. Więc to opiekowanie się seniorami dodatkowo, no to ja rozumiem tą niechęć trochę.
No tak, tak. Tu ja też... Niekoniecznie zachęcam do tego, żeby akurat seniorzy się zajmowali swoją grupą, bo wydaje mi się, takie wnioski mam ja osobiste z tego badania, że zamykanie grupy osób starszych wewnątrz swojej własnej grupy jest błędem jednak i żeby unikać takiego koszarowania, w cudzysłowie mówiąc, seniorów, raczej szukałabym powiązań pomiędzy różnymi grupami wiekowo, czy o różnych potrzebach, statusie, wszelkiego rodzaju takiego szukania pola do tworzenia takiej różnorodności i takiego miszmaszu, żeby ta energia była większa, bo myślę, że tego trochę też się boją właśnie seniorzy, obserwowania osób starszych, przypominania sobie, co ich czeka za chwilę, to są takie lęki trudne, dosyć oczywiste też, tak, więc to jest potrzeba bycia wśród szerszej grupy, więc to myślę, że jest taka ścieżka, żeby gdzieś właśnie szukać takich sposobów, jak na przykład myślę o właśnie domu sąsiedzkim na Długiej, gdzie tam są i dzieciaki, i młodzież przychodzą, wszyscy. I seniorzy, tak. I jest ten przepływ energii, jest inny, nie?
Tak, to jest super, a nie macie takiego poczucia, kończąc jakby temat seniorów, że to jest trochę też tak, że oni oczekują, że rzadko jest tak, że któryś senior sam z siebie, mam dużo czasu, to ja coś zrobię. To tak jak my, mamy pracę, mamy coś tam, ale tu jeszcze społecznie coś zrobimy, tu coś podrzucimy, tu pojedziemy, żeby komuś pomóc, włączamy się w różne akcje, mniejsze, większe, czytamy książki, wymyślamy sobie hobby, tak? Robimy mnóstwo rzeczy, mimo tego ogromu obowiązków dzieci, rodziców do zaopiekowania i tak dalej. A seniorzy, ja mam wrażenie, w dużej części, oczywiście generalizuję, nie obrażając tych, którzy są aktywni, bo są i tacy, oczekują. Oczekują zaopiekowania, oczekują, że ktoś im da, oczekują, że ktoś im pomoże, że ktoś ich zawiezie, że przecież oni są seniorami, to jest ciągle oczekiwanie. I to jest oczywiście tylko pewnie odsetek tych seniorów, o których ja teraz mówię, bo cała reszta jednak są panie, które biorą udział w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, chodzą na zajęcia, spotykają się, wychodzą, robią spektakle, chodzą na basen, jest ich całe mnóstwo, dlatego też ja wcześniej mówiłam o tym, że przecież seniorzy u nas nie mają źle. Natomiast jest ta druga strona medalu, ta druga grupa, która oczekuje.
Pewnie tak jest i z rozmów wynika często, że owszem, często osoby, które ankietowaliśmy, z którymi rozmawialiśmy, mówiły, ja już się napracowałem, teraz trochę dla mnie, tak? Więc ta koncentracja na sobie i swoich własnych potrzebach jest widoczna, ale nie ma w tym nic złego.
Mnie się wydaje, że raczej
tu jest kwestia świadomości, bo jednocześnie, jak rozmawiamy o szczegółach, w jakiej sytuacji są inne osoby, to wielu naszych rozmówców wykazywało się dużą taką wrażliwością i na przykład zastanawiało się, czy byliby w stanie sobie poradzić z taką sytuacją, gdzie odwiedzają osobę, która jest w bardzo trudnej sytuacji, na przykład materialnej czy zdrowotnej. Więc ta wrażliwość jest i wydaje mi się, że potrzebna byłaby bardziej chyba taka kampania społeczna skierowana do tych młodszych seniorów, żeby pokazać, że po pierwsze ludzie w ogóle chcą pomagać i lubią pomagać, to na przykładzie naszych wielu różnych działań.
Tak, absolutnie. My się czujemy w ogóle jako osoby, które włączają się w to pomaganie, my czujemy się sami ze sobą lepiej.
Oczywiście, jesteśmy lepsi, fajniejsi. Tak. I to też nam dużo daje.
Mamy poczucie spełnienia obowiązku takiego wobec drugiego człowieka, czy nasze sumienie jest trochę uspokojone, ale też rośniemy wtedy zdecydowanie bardziej.
Tak, nie? I my częściej się angażujemy w jakieś rzeczy akcyjne i seniorzy pewnie chętniej też przygotują jakieś upominki, czy jakieś rękodzielnicze rzeczy. Chętnie w akcje się włączą, ale nie chcą mieć na sobie już zobowiązań takich regularnych, bo właśnie się z nich wyzwolili, więc to też na pewno trzeba mieć na uwadze, że jeśli już akcje wsparciowe, to takie spontaniczne i jednorazowe, aniżeli regularne, nie? Bo to jest jakiś rodzaj.
A nie macie wrażenia, znaczy to tak mi się teraz nasuwa w trakcie naszej rozmowy, że tak naprawdę to wszystko zależy od człowieka, nie?
Zawsze i wszędzie.
Że my generalizujemy, wkładam, tak, osobiście w jakieś szufladki, a tak naprawdę to wszystko zależy od tego, jakim człowiek jest człowiekiem, jakim był, jak wyglądało jego życie. Jest milion składowych na każdą jedną osobę przecież.
Oczywiście, że tak. Najłatwiej jest oceniać, a nie wiemy, nie znamy.
Znamy
ten wycinek, który usłyszymy od kogoś, tą chwilę, nie znamy jego całego życia, tego, co wpływało.
I historii.
No, oczywiście.
No to tak, apel do wszystkich, próbujmy nie oceniać, choć to bardzo
trudne.
Oceniamy tak wszystkich, jak wyglądają, co mówią, czego nie mówią. No ale seniorzy to nie jest jedyna jedyny projekt, którym się zajmujecie. Mnie bardzo intrygował ten projekt, który pojawił się i który robiliście z osobami niepełnosprawnymi, czyli Jasiek Mela, który był w Słupsku, ale nie tylko on, bo przecież tych spotkań było kilka.
Tak, we współpracy z miastem, bo miasto też inicjowało w ogóle powstanie tego pomysłu, który nazwaliśmy Dogonić Marzenia. To był cykl spotkań z różnymi osobami, których celem było przede wszystkim budowanie takiego fajnego klimatu wokół osób z różnymi ograniczeniami, osób niepełnosprawnych, czy to fizycznie, czy intelektualnie. I próba pokazania dzięki tym spotkaniom i możliwościom osób, które sobie w jakiś tam ciekawy sposób radzą właśnie ze swoimi ograniczeniami, że można, że warto pracować nad tym, żeby być aktywnym, żeby się angażować dla osób, które tych ograniczeń nie mają, żeby po prostu spojrzeć też na osoby z niepełnosprawnościami bez zlitowania się, ale w taki sposób pełnoprawnego członka społeczności. No o tym był ten projekt nasz właśnie.
I wielu słupszczan, widziałam, brało w nim udział. Tam tłumnie na to spotkanie.
Z Przemkiem Kosakowskim i z bohaterami drugiej edycji Down the Road. Tłumy, wejściówki nam się rozeszły w ciągu jednego dnia tak naprawdę. Więc widać było, że jest potrzeba tej integracji i tego spotkania, posłuchania, bo nie tylko na sali były osoby niepełnosprawne.
Tak, to ja też widziałam, obserwując to wydarzenie, że tam było sporo osób bez dysfunkcji. Ale też myślę, że to trochę ciekawość nas ciągnie do tego typu spotkań.
Tak, bohaterowie tej drugiej edycji byli u nas kilka dni. Mogliśmy jako CIO się nimi opiekować. I też miałam taką zwykłą ludzką obawę, jak to będzie przed tym spotkaniem. No przecież ja nie miałam wcześniej kontaktu z osobą z zespołem Downa i martwiłam się, tak zwykle po ludzku, no ale o czym ja z nimi będę rozmawiać, ale jak to będzie? No i przyszła pora kolacji, spotkaliśmy się. Uściskali mnie, wspaniali, ciepli ludzie, fantastyczni. Okazało się, że rozmawialiśmy o wszystkim, totalnie o wszystkim, jak ze starymi znajomymi. I ta obawa bardzo szybko odpłynęła, rozpłynęła się. Okazało się, że to są tacy sami ludzie jak my, jak ja, jak każdy.
Niespodzianka, prawda?
Niespodzianka. Można było z nimi pożartować. Naprawdę, było cudownie. Wspaniali ludzie.
No i oprócz tego, że się spotykamy z osobami, które już są rozpoznawalne, bo ten program daje sławę.
On jest medialny.
Tak, i bohaterowie programu, jak celebryci, po prostu przyjechali też na event do Słupska. Ale my mamy w ogóle takich ludzi wokół siebie przecież. Spotkaliśmy się wspólnie w przedsiębiorstwie naszym, społecznym Przystań, gdzie też pracują osoby z niepełnosprawnością
21 osób nawet w tej chwili już.
No i tam pośpiewaliśmy.
I wciąż jest potrzeba na więcej.
Tak, 40 oczekujących.
Pośpiewaliśmy, pograliśmy. Duża część naszej pracy właśnie polega na szukaniu sposobów na włączanie osób, które są trochę zapomniane przez całą resztę społeczności. Bo to są właśnie, nie wiem, osoby starsze, to są osoby niepełnosprawne, to są osoby, które na przykład mają trudności na rynku pracy, tak jak nasz cały projekt Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest o tym, żeby ułatwiać osobom po różnych trudnościach, nie wiem, po uzależnieniach, po długotrwałym bezrobociu, żeby wejść z powrotem na rynek pracy i móc pracować. Tak jak widać na przykład właśnie u Zosi Stodoły w przedsiębiorstwie, praca jest rodzajem terapii i przywracaniem właśnie do życia takiego społeczno-gospodarczego w ogóle osób z różnymi trudnościami. Tak samo z innych też powodów. Teraz będziemy też zaczynali taki projekt wspólnie z organizacją, ze Stowarzyszeniem Port w Słupsku dotyczący imigrantów w mieście, więc też jakby nowa grupa społeczna.
Ale właśnie chciałam powiedzieć, że to jest dość duża grupa już tak, w Słupsku. Choćby o obywateli Ukrainy jest właściwie widać i słychać już ich wszędzie.
Tak. Na ulicach, w sklepach, w szkołach dzieci też są klasy.
Tak,
oczywiście.
Dzieciaki mają kolegów, tak, którzy mówią w innym języku. Co też jest fajne i co mi się podoba, to w szkołach nie ma dyskryminacji tych osób. Dzieci chyba szybciej i łatwiej nawiązują kontakty i przełamują bariery niż my, dorośli, którzy, no brzydko mówiąc, niestety jak wbijemy sobie jakiś stereotyp do głowy, to jest nam potwornie trudno go wygumkować. I choć z jednej strony zdajemy sobie sprawę, że człowiek jest człowiekiem, bez względu na to, jaki ma kolor skóry, jakiej jest narodowości, to jednak znowu oceniamy. Znowu oceniamy.
Dzieci nie mają uprzedzeń, nie mają ograniczeń.
Nie, zupełnie.
Dziecko widzi drugiego kolegę, koleżankę. Nie zastanawia się, z jakiego jest kraju, w jakim języku
i
mówi.
I po co tu przyjechał? Też ich to nie interesuje.
Absolutnie.
W ogóle, nie?
Oni widzą kompana do zabawy, do rozmów, do przebywania.
Tak, do grania w piłkę.
Oczywiście. Tak, powinniśmy się uczyć, naprawdę.
Bardzo wielu rzeczy według mnie, tak. Dzieciaki świat mają zdecydowanie dużo bardziej prosty niż my dorośli. Co to jest za projekt, ten, który będziecie robić?
Projekt nazywa się Ksenofilia. Tym razem.
Nie ksenofobia.
Nie, żeby właśnie odchodzić od tego lęku przed osobami innej narodowości, żeby polubić tę różnorodność i ten miszmasz. Jakby no, my jesteśmy narodem, który wyjeżdża do innych krajów pracować. Do
I tam
nas
mamy
przyjeżdżają,
oczekiwania.
Tak, do nas przyjeżdżają inne narodowości. Jest to naturalne, że w ruchu międzynarodowym takie sytuacje się pojawiają. I rzeczywiście, jak nieraz spaceruję rano po Słupsku, to słyszę bardzo często właśnie język ukraiński na przystankach.
Ale widać Filipińczyków też.
Dokładnie,
bardzo
tak.
Wielu. Naprawdę, ten Słupsk zrobił się już taki multikulturowy w tej chwili.
Tak. My ten projekt realizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Port w Słupsku, które w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej prowadzi porady dla osób innej narodowości, dla imigrantów. I tu pewnie przedstawicielka Agnieszka Wilczyńska tej organizacji powie więcej na temat swoich działań, ale podzieliliśmy się w ten sposób, że Port odpowiada za tę obsługę taką prawno-informacyjną imigrantów, a my będziemy szukali sposobów na właśnie taką integrację miękką, czyli różnego rodzaju działania kulturalne,
był
rozrywkowe.
Festiwal też niedawno, chyba latem rzeczywiście tak robiło Słupski Ośrodek Kultury, taki duży festiwal ukraiński.
Tak. Tak. Mhm.
Choćby ukraiński, bo to przecież tak. Nie mówimy tylko o tych ludziach, mhm. o tej narodowości.
Tak, to już się dzieje w Słupsku, mhm. ale chcemy więcej. Chcemy z nimi gotować, spotykać się, rozmawiać.
Tak, bo to przecież jest ciekawe, wymiana kuchni choćby, mhm. doświadczeń,
no właśnie.
Kultury.
To nie do końca musi być tak, że osoby konkretnej narodowości poszukują informacji, nie wiem tam, czy możliwości pielęgnowania swojej własnej kultury, swojego kraju. To raczej chodzi o możliwość nawiązania różnych kontaktów, wymiany mhm. informacji, dowiedzenia, możliwości poznania osób, które już na przykład są tutaj dłużej, z jakimi problemami się stykały, jak sobie przecierały różne ścieżki. Więc raczej szukamy sposobu na kontaktowanie się i integrację. Nie zawsze będzie to jakieś tam takie kulturalne, super duże wydarzenie.
No tak, ale też warto pamiętać, bo to jest też grupa obcokrajowców, o której my zapominamy jako słupszczanie, Akademia Pomorska. Tam jest,
tak jest
tylu obcokrajowców, tak jest. W tej chwili, z tak dziwnych zakątków świata, naprawdę.
Nawet sobie nie zdajemy sprawy.
Nie zdajemy sobie sprawy do końca. Bardzo fajny projekt zrobiła któraś z uczelni w Trójmieście. Trochę jak nasi amerykańscy żołnierze akcję na zasadzie zaproś marynarza na święta. Tak właśnie uczelnia w Trójmieście miała taki pomysł, czy ma taki pomysł, żeby tych studentów z innych krajów właśnie w cudzysłowie adoptować, czy wypożyczać mhm. na te święta, spędzić z nimi. I to jest też świetna okazja do tego, żeby chwilę pobyć razem, porozmawiać, zobaczyć innego mhm. człowieka, który tak naprawdę jest właściwie taki sam. Tak.
No, szukamy właśnie pomysłów na to, jak inspirować właśnie te kontakty pomiędzy lokalsami mhm. i imigrantami.
To ja wam powiem, że kuchnia jest chyba najlepsza.
Tak. To zawsze działa.
Na
jedzenie jednoczy przy wspólnym stole.
No tak, ale to nie jest głupie, bo nawet jeśli robimy potrawy te podobne do tych, które mają nasi najbliżsi sąsiedzi, to one zawsze się różnią. Oni zawsze je inaczej doprawią. Mm, oni oczywiście. Zawsze jest coś, słuchajcie, co nadaje tej potrawie zupełnie inny sznyt.
No, to prawda. To jedzenia na pewno dużo będzie na tych naszych eventach.
A od kiedy ruszacie?
No właściwie teraz koncepcyjnie pracujemy, ale od nowego roku już będą się pojawiały. Pierwsze wydarzenie takie właśnie integracyjne chcemy w styczniu już przeprowadzić.
Ważne też jest, że w ramach jeszcze tego projektu będziemy tworzyć Radę Imigrancką przy mieście, jako takie ciało konsultacyjno-doradcze do spraw imigrantów, mhm. żeby miasto też jeszcze lepiej mogło się wsłuchać w głos tych osób z naszego miasta, bo nasze miasto też jest bardzo otwarte i ja widzę tą otwartość, że chcę pomagać tym ludziom, więc chcemy stworzyć im jeszcze możliwość.
Oni są częścią naszej społeczności, no tak. To już nie ma inaczej.
No i właściwie brakuje sposobów na wyrażanie przez imigrantów ich opinii, zdań, konsultowania różnych spraw, więc może to okaże się takie dobre ciało do tego, żeby mogli zabierać głos w sprawach.
A nie boicie się
ochrony.
Oporów ze strony mieszkańców?
Ja
to
wie.
Taka druga strona medalu,
zobaczymy.
Ta ciemna strona medalu.
Chcemy trochę otwierać właśnie taką dyskusję. Nawet jeśli te tematy są trudne, to jeśli one będą przegadane, czy pojawią się w przestrzeni publicznej, to szansa na to, że wyjdziemy z tych różnych lęków i oporów jest większa niż udawanie, że po prostu tematu nie ma, tak? Jest,
to
tak? Jest. Mhm. Dzieci są nasze w szkołach z dziećmi Ukraińców i czasami przez pół roku dziecko się nie odzywa, bo nie potrafi mówić nic po polsku, więc no, ten system trochę taki jest kulejący, więc zacznijmy o tym po prostu otwarcie mówić, co by się przydało, co trzeba zrobić, co warto, czego na pewno nie, więc...
Zawsze no będzie tak. Różnie. Ja tak sobie od razu myślę o moim spotkaniu w sklepie, słuchajcie, przy codziennych zakupach właśnie osoba z innego kraju w ogóle mnie przepuściła w kolejce. Przecudowny pan powiedział, proszę, pani ma mniej zakupów, proszę przede mną. W ogóle po angielsku się ze mną skomunikował. A z kolei mnie przepuścił, a przede mną stał kolejny pan, który, o, imigrant, o, obcokrajowiec. Takich to u nas pełno. Na co ja się sympatycznie odwróciłam, uśmiechnęłam do pana, podziękowałam mu, zapytałam, jak mu u nas jest w Słupsku. Powiedział, że świetnie, że są otwarci ludzie. I to też jest ciekawe, że mimo, że jest tych głosów parę takich, że o, co oni tu robią, po co oni do nas przyjechali.
Bo to samo Polacy jeżdżą do Anglii na przykład.
Dokładnie.
Do Niemiec.
To jednak jest dużo otwartych ludzi. Fajnie.
Ja też dodam, że ten projekt realizujemy wspólnie z miastem Gdańsk w ogóle, gdzie taka Rada Imigrantów funkcjonuje, więc będziemy chcieli też pokazywać, jak można to robić w innych miejscach. Też w projekcie przewidzieliśmy takie część wydarzeń będzie dotyczyła przemocy, która wynika często właśnie z różnego rozumienia pewnych zwyczajów, z różnych kultur i trochę o tym też chcielibyśmy porozmawiać. Będziemy też proponowali takie zajęcia z samoobrony dla kobiet głównie i jakiś rodzaj warsztatów rozwoju osobistego dla tych osób, które chciałyby się jakoś tam bardziej o tą sferę swoją własną osobistą zadbać.
No i ostatnia rzecz, o której dzisiaj chciałam powiedzieć, to są te kawiarenki obywatelskie. I
ostatnią kawiarenkę poświęciliśmy nowemu projektowi, który wspólnie z miastem uruchamiamy. Ten projekt się nazywa Obywatele i kształtowanie przestrzeni. A założenie jest takie, żeby popracować trochę z mieszkańcami Słupska nad tym, żeby mogli włączać się, żeby chcieli się włączać w ogóle w różnego rodzaju konsultacje społeczne dotyczące właśnie przestrzeni w mieście. Jest to nasza wspólna przestrzeń i ona ma duże znaczenie dla naszej jakości życia. Tak jak wyglądamy przez okno, nie wiem, jak widzimy jakiś mur betonowy na 2 metry, okalający jakieś osiedle, to nie buduje dobrego klimatu i atmosfery i ogranicza w jakiś sposób nasze dobre samopoczucie. Więc chcemy wrażliwić trochę mieszkańców, ale też pokazać sposoby, jak można się włączać i kiedy można się włączać, że nie wystarczy tylko krytykować już istniejący pomysł podczas remontu, no bo to się najczęściej pojawia, takie zaangażowanie.
No tak.
Ale też, żeby włączyć się stosunkowo wcześniej i wpływać na tę przestrzeń na dużo wcześniejszym etapie procesu inwestycyjnego, bo zanim łopata zostanie wbita w ziemię, to jest wiele miesięcy pracy urzędników głównie nad tym, żeby taki projekt zrealizować.
Szereg konsultacji jest jakby robionych w mieście, ale ja myślę, że one są trochę za późno.
Bo mało kto o nich wie.
Mało kto o nich wie, choć coraz częściej już miasto daje znać o tym, że są konsultacje. Choć ja nadal uważam, jest to moja prywatna opinia, że oni głośno dają znać o tych konsultacjach, które są wygodne dla nich i tych inwestycjach, które są wygodne, o tych spornych mieszkańcy dowiadują się bardzo późno albo wcale. No dobrze, słuchajcie, to jeszcze szybciutko na koniec o planach na przyszły rok. Tych dużych, poproszę.
No tych dużych, no. Dwa te projekty, imigrancki i projekt dotyczący przestrzeni i właśnie szukać będziemy pomysłów i miejsc w Słupsku, w których miałaby powstać taka infrastruktura czasu wolnego, czy infrastruktura tak zwana zielono-niebieska, więc tutaj zachęcamy już do kontaktowania się z nami i podsyłania pomysłów, a szczegóły w styczniu.
A ja tak sobie myślę o tym naszym słupskim funduszu lokalnym, który tworzymy. Właśnie. I to jest moje marzenie, żeby on hulał już w przyszłym roku, żeby się działo. W tym roku trochę znowu nas ogranicza pandemia. Natomiast dzieje się, tworzymy, pracujemy, na razie koncepcyjnie, tworzymy dokumenty, tworzymy identyfikację wizualną, stronę internetową, wszystko to, co będzie uwiarygadniało ten fundusz, że to nie jest nie wiadomo co, nie wiadomo gdzie. Faktycznie będziemy szli do biznesu, do ludzi, na miasto zbierać pieniądze od przyszłego roku. To będzie taka nasza wspólna skarbonka, nasza wspólna to nawet nie miejska, tylko regionalna, do której będą mogli wrzucać pieniądze i mieszkańcy, i przedstawiciele biznesu, i samorząd też trochę dorzuci. My jako CIO przekażemy swój 1% na działania w ramach funduszu. I te pieniądze będą spożytkowane na razie na 2 programy, które wymyśliliśmy, na program sąsiedzki i program stypendialny dla młodzieży. Ten program stypendialny, może od niego zacznę, nie będzie dla ani za wyniki w nauce, ani to nie będzie program socjalny, tylko za aktywność taką społeczną, obywatelską, dla dzieciaków ze szkół ponadpodstawowych, dla studentów, którzy są aktywni, którzy działają w środowisku lokalnym, którzy są wolontariuszami. Oni będą mogli uzyskać wsparcie finansowe. Ten program sąsiedzki będzie służył pomaganiu i zaspokajaniu pilnych potrzeb mieszkańców Słupska i regionu. I też staraliśmy się bardzo liberalnie podejść, tworząc regulaminy do tego, kto jest na przykład sąsiadem, bo to nie są ludzie z jednej ulicy, to nie są ludzie nawet często z jednej miejscowości. Sąsiadem jest każdy, kto mieszka w naszym regionie i chce pomóc komuś innemu. Także moje marzenie jest takie, żeby w tym przyszłym roku to naprawdę hulało, żeby się działo. Widzę tą pozytywną energię, widzę, że samorząd jest zainteresowany, zainteresowaliśmy tym pomysłem biznes, więc jest duża szansa na powodzenie. I to jest moje marzenie na przyszły rok.
No to ja tu stawiam kropkę, drogie panie. Pięknie dziękuję. Patrycja Czawłytko, Inga Kawałek, Joanna Merecka-Łotysz. Razem łatwiej. Dobranoc.
Tak, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dobranoc.
Dobranoc.
Razem łatwiej.